Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dwudziestego 3 lutego wita Państwa ksiądz Józef Polak. Przed nami relacja z audiencji ogólnej oraz rozmowa z profesorem Czesławem Porębskim o projekcie Konstytucji Europejskiej i bilansie polskiej obecności w Unii. Środowy magazyn rozpoczynamy eucharystyczną refleksją wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Jan Damasceński, wielki teolog bizantyjski z VIII wieku, Duch Święty, Twórca Eucharystii. Powiedział on gdzieś na początku: niech wyda ziemia wiosenną roślinność i aż dotąd wydaje ona za przejściem deszczu swoje płody, boskim rozkazem wezwana i płodna. Powiedział Bóg: to jest moje ciało, to jest moja krew, to czyńcie ku mojej pamięci. I na powszechny jego rozkaz to dzieje się i dziać się będzie aż po jego przyjście. Bo tak jest napisane: dopóki nie przyjdzie. Na wezwanie, to jest w czasie epiklezy, wstępuje niby deszcz na świeżą uprawę, ocieniającą mocą Ducha Świętego. Podobnie bowiem jak wszystko, czego dokonał, to dokonał mocą Ducha Świętego, tak również teraz działanie Ducha Świętego sprawia to, co jest wyższe nad naturę, co tylko wiara może poznać. Jak mi się to stanie, mówiła święta dziewica, skoro nie znam męża. Odpowiedział jej anioł Gabriel: Duch Święty stąpi na ciebie, a moc Najwyższego ocieni cię. I jeśli ty także teraz zapytasz, jak chleb może stać się ciałem Chrystusowym, a wino i woda krwią Chrystusa, to ja podobnie ci odpowiem: Duch Święty z nagła wstępuje i dokonuje tego, co przewyższa rozum i pojęcie. A używa się tu chleba i wina dlatego, że Bóg zna naszą skłonność, iż odnosimy się zwykle z niechęcią do rzeczy, z którymi nie jesteśmy oswojeni przez częsty użytek. Kierując się właściwym sobie pobłażaniem, Bóg przez to, co jest bliskie naturze, dokonuje spraw, które naturę przewyższają. I podobnie jak w przypadku chrztu, ponieważ ludzie mają zwyczaj myć się wodą, a namaszczać olejem, złączył z wodą i olejem łaskę Ducha Świętego i uczynił z chrztu kąpiel odrodzenia. Tak również wobec faktu, że ludzie jadają chleb i piją wodę i wino, z nimi związał swoje bóstwo i uczynił je ciałem i krwią swoją, abyśmy się od rzeczy zwyczajnych i naturalnych wznosili do nadnaturalnych.
A teraz już relacja z audiencji generalnej.
Do wielkopostnego nawrócenia serca zachęcił papież wiernych przybyłych na audiencję ogólną. Miała się ona odbyć na placu Świętego Piotra, ale ze względu na deszczową pogodę pielgrzymi musieli przejść do auli Pawła VI, którą połączono mostem telewizyjnym z papieską biblioteką.
Idziemy wielkopostną drogą rozpoczętą w środę popielcową. Liturgia jest nam pomocą i pobudza nas. Zachęca do intensywnego wysiłku modlitwy, postu i pokuty oraz do większej solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z ubogimi i potrzebującymi. Pokutna droga Wielkiego Postu poprowadzi nas do uroczystych obchodów wielkanocnych. Otwórzmy serca na szczere i głębokie nawrócenie. Niech egoizm ustąpi miejsca miłości, by było nam dane doznać radości przebaczenia oraz głębokiego pojednania z Bogiem i braćmi.
Ojciec Święty nie zapomniał też o Polakach przybyłych na audiencję.
Pozdrawiam moich rodaków i serca wszystkim błogosławionym. Szczęść Boże!
Ksiądz Konrad Zawłocki z parafii świętej Zofii Bara w Warszawie. Przyjechaliśmy z grupą scholanek i z grupą ministrantów. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla każdego z nas. Przygotowywaliśmy się do tego spotkania od dłuższego czasu. Nawet nagraliśmy płytę, na której scholanki śpiewają dziecięce piosenki i tę płytę chcielibyśmy ofiarować Ojcu Świętemu. pragniemy w dalszym ciągu modlić się i wspierać Ojca Świętego swoimi modlitwami, czy tutaj, czy po powrocie również do Warszawy.
Jak jeszcze w sposób szczególny włączacie się w waszej parafii w tą odpowiedź na jego prośbę, by być zawsze przy nim, szczególnie właśnie w tych momentach trudnych, kiedy brakuje mu sił?
Każdego 16 dnia miesiąca odprawiamy mszę świętą, szczególnie w październiku, no to wtedy w sposób bardzo taki uroczysty pragniemy pamiętać. Dzieci zawiązały taką wspólnotę po ostatnich mszach świętych roratnich duchowego, ratunkowego pogotowia. To jest taka grupa, która swoją modlitwą pragnie wspierać ludzi potrzebujących. Naszą intencją jest również tutaj intencja Ojca Świętego i jego posługi. Z całą pewnością to cierpienie Ojca Świętego, które jest tak bardzo widoczne, i jego pragnienie dalszej posługi pomimo braku sił, no ubogaca również nas, którzy jesteśmy w pełni sił, którzy jeżeli tylko chcemy, to możemy służyć Panu Jezusowi. My pragniemy włączać się i naśladować papieża w jego modlitwie, w jego ofiarności, w jego posłudze, tak żeby po prostu nam się chciało modlić, żeby nam się chciało uczestniczyć pobożnie we mszy świętej. Nam, którzy jesteśmy młodzi, którzy mamy siły do tego, żeby Panu Bogu służyć w pełni, z całego serca. Chcemy od Ojca Świętego czerpać, patrząc na jego posługę, jak również jego błogosławieństwo. Chcemy zawieść w naszych sercach, do naszych rodzin, do naszych domów, do naszych środowisk.
Katarzyna Prymas Będkowska.
Wojciech Będkowski.
Przyjechałam tu ze swoimi trzema córeczkami. Najmłodszą, 4-miesięczną Marią, najstarszą Wiktorią, 7-letnią, i Jadwigą, 2-letnią. To było spełnienie moich marzeń, chęć pokazania swoich pociech Ojcu Świętemu, żeby udzielił nam błogosławieństwa na całe życie dla mnie, dla męża i dla moich dzieci. Te swoje lata, które mam, to gdyby nie dzieci, to bym oddała Ojcu Świętemu, żeby mógł jeszcze prowadzić cały świat swoim dobrym sercem, swoim dobrą myślą, swoją nauką, żeby dalej mógł przekazywać temu światu wszystko to, co ma w swoim sercu, i żeby nauczył świat myśleć tak, jak on myśli.
Chcielibyśmy zabrać ze sobą odrobinę błogosławieństwa. Z taką nadzieją tu przyjechaliśmy. O to też nas prosiła cała nasza rodzina.
Ksiądz Piotr Dzikowski, Chrystusowiec z parafii świętych Piotra i Pawła w Tacomie, w Stanach Zjednoczonych. W tym roku przyjechałem z grupą 18 osób. To jest klasa, która przygotowuje się do bierzmowania młodzież. Także chcemy wykorzystać ten czas, ten rok przygotowania młodych ludzi do bierzmowania, aby zobaczyli Rzym, stolicę chrześcijaństwa, no i Ojca Świętego.
Co przywozicie dzisiaj jakoś w swoich sercach?
Oczywiście główna intencja naszego pielgrzymowania to prośba o zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego. Jest okres Wielkiego Postu, a więc uświadamiamy sobie kondycję naszą ludzką, kiedy jesteśmy zdrowi, pełni sił, entuzjazmu, a później kiedy przychodzi to, co jest ludzkie i naturalne, więc starość, choroba, niedomaganie. Także dla mnie osobiście jest to okazja dorastania w tym człowieczeństwie naszym, które jest zmierzaniem oczywiście do domu Ojca. To jest pielgrzymowanie i stąd każda pielgrzymka, którą prowadzę tutaj do Rzymu, jest przypomnieniem. Pielgrzymka to jest nasze życie, pielgrzymowanie z powrotem do domu Ojca. Tutaj w Rzymie również była okazja na refleksję Drogi Krzyżowej w Bazylice Świętego Krzyża. Wszystkie świątynie, które odwiedzamy, bazyliki, one uświadamiają oczywiście dzieło Chrystusa, jego śmierć, zmartwychwstanie. Także to bez wątpienia pomaga w zrozumieniu chrześcijaństwa, szczególnie przez tych moich młodych parafian.
Z pielgrzymami przybyłymi na audiencję ogólną rozmawiał Romuald Domagała.
W minioną niedzielę Hiszpanie zdecydowanie poparli w referendum konstytucję europejską. Według oficjalnych danych ponad 76% uczestników poparło tekst konstytucji, 17% głosowało przeciwko, a około 6% oddało kartę bez odpowiedzi. Stosunkowo niska frekwencja wyborcza wyniosła niewiele ponad 42% uprawnionych do głosowania. Te dane oznaczają, że 13 milionów Hiszpanów poszło do urn, z czego ponad 11 milionów głosowało za przyjęciem konstytucji. O projekcie nowej konstytucji i bilansie polskiej obecności w Unii ksiądz Marek Raczkiewicz rozmawiał w Madrycie z profesorem Czesławem Poremskim z Międzynarodowej Akademii Filozoficznej w Liechtensteinie.
Jak pan filozof chrześcijański widzi przyszłą konstytucję i to, co się dzieje w naszej Europie?
Ksiądz użył takiego określenia filozof chrześcijański. Ja myślę, że to jest pewne określenie, na które trzeba sobie zasłużyć. Ja nie wiem, czy w moim przypadku tak się sprawy mają. Znowu z tym zastrzeżeniem chciałbym powiedzieć tak, że Byłem wiele razy już pytany o podobne sprawy, między innymi dlatego, że kiedyś, zanim jeszcze o sprawach europejskich mówiliśmy z taką intensywnością jak w tej chwili, pisałem na ten temat, wydałem jedną książkę czy drugą. Wydawałoby się, że z tego powodu mogę występować w roli kogoś, kto się na tych sprawach trochę lepiej rozumie. Ale nie chciałbym rzeczywiście się zgodzić z takim nastawieniem. Byłoby to pewnego rodzaju uzurpacją. Tutaj każdy jest jednakowo powołany do wypowiedzenia swojej opinii, bo każdy jest obywatelem. I to jest pytanie, które staje przed każdym właśnie obywatelem państw europejskich, jakie tutaj wchodzą w rachubę, przed każdym tym Europejczykiem w sensie przynależności do Unii Europejskiej. Wszyscy musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Otóż ta konstytucja może budzić najrozmaitsze zastrzeżenia. Zastrzeżenia może budzić na przykład sam proces tworzenia tej konstytucji. Proces wysoce niedemokratyczny, proces, który zakończył się stworzeniem dokumentu niezwykle obszernego, mało przejrzystego. Jeżeli to ma być dokument, który ma służyć jak gdyby pogłębieniu takiej świadomości europejskiej tych 400-kilkudziesięciu milionów Europejczyków, to jest, trzeba powiedzieć, dokument okropnie nieudany. Porównanie z dobrymi, udanymi konstytucjami wypada bardzo na niekorzyść tego dokumentu, ale tak naprawdę to nie jest konstytucja europejska, to są tylko traktaty konstytucyjne Unii Europejskiej, więc ci autorzy tego dokumentu mogą się w ten sposób bronić. Zadanie stworzenia takiej prawdziwej konstytucji europejskiej będzie dopiero przed nami. My robimy pewien krok w pewnym kierunku. Ten krok może być nieudany, kierunek może być tutaj ważniejszy. I tutaj bym przyznał częściowo rację tej linii obrony, którą pewnie Valéry Giscard d'Estaing wybrał, który był głównym sprawcą całej kwestii. Słabością tej konstytucji oczywiście te wstępne partie, to znaczy preambuła, fakt, że pewna część spektrum politycznego reprezentowanego przez Unię Europejską przeforsowała jednak taki, a nie inny kształt, w którym się nie wspomina o chrześcijańskich korzeniach Europy. To wydaje mi się być po prostu takim intelektualnym mankamentem elementarnej zupełnie natury. Z faktami nie należy dyskutować, a to jest pewien fakt. Z drugiej strony ten fakt jest może trudny do takiej właśnie prawniczej, szybkiej interpretacji. Te korzenie, owszem, są bardzo głębokie, ale to są korzenie niezwykle splątane, więc kiedyś profesor Woźniakowski słusznie powiedział, może rzeczywiście nie należy aż do tego takiej wielkiej wagi przywiązywać, bo skoro one są tak splątane, jeżeli chrześcijaństwo, to co, cały protestantyzm, wszystkie sekty tego protestantyzmu, to jest to dziedzictwo, do którego się odwołują, czy cała dosyć trudna miejscami historia chrześcijaństwa w Europie. Papież przepraszał za niektóre rozdziały. Może rzeczywiście można powiedzieć, pominijmy to milczeniem, albo spróbujmy do tego się odnieść jakoś bardzo ostrożnie. Z drugiej strony w tej konstytucji jest mnóstwo pracy, która została wykonana dobrze. Niektóre rzeczy zostały wykonane zupełnie dobrze i nie mając tutaj pełnego rozeznania, ja zapytałem wspomnianego już mojego znakomitego poprzednika na tej katedrze w Akademii Filozoficznej, Rocco Buttiglione, jak on by głosował. Zapytałem tego człowieka, którego cały ten proces formowania Komisji Europejskiej tak niemile dotknął. On powiedział zdecydowanie tak, głosujcie na tak, dlatego że potrzebujemy was w Europie to raz i potrzebujemy jakiegoś dokumentu, który by porządkował przyszłe starcia, nie do uniknięcia w Europie. Więc to jest pewien zespół reguł, które mogą być gorzej lub lepiej wykorzystane, ale nieszczęściem byłoby, gdyby z tego powodu, z powodu rozejścia się poglądów Europejczyków na temat tych traktatów konstytucyjnych, doszło do rzeczywiście jak gdyby stworzenia tej Europy dwóch prędkości, gdyby się znowu okazało, że jest jakaś lepsza i gorsza Europa. To byłoby rzeczywiste nieszczęście, więc lepiej może przełknąć te rzeczy, które nam się nie podobają i dążyć w przyszłości, wtedy kiedy w perspektywie będzie tworzenie rzeczywistej konstytucji europejskiej, do ulepszenia tego, co się w tej chwili nam przedstawia, a także w świetle przyszłych doświadczeń, które się zgromadzą.
Od 9 miesięcy Polska jest w Unii Europejskiej. Jak oceniłby pan pierwsze miesiące obecności naszego kraju w Unii?
Można przykładać bardzo rozmaite miary. Wydaje mi się, że jedną z takich miar jest punkt widzenia zwykłych ludzi, tych ludzi, którzy się być może najbardziej obawiali wstąpienia do Unii Europejskiej, to znaczy polskich rolników. Okazało się, że oni po tych 9 miesiącach, oceniając straty i zyski, dochodzą dość powszechnie jednak do wniosku, że Persado im się to opłaciło. Podróżując po różnych krajach, które nieco wcześniej wstąpiły do Unii Europejskiej, a które startowały no i tak z cywilizacyjnego poziomu wyższego niż Polski, też myślę, że członkostwo w Unii Europejskiej pod wieloma względami na pewno nam nie zaszkodzi, a może nam tylko pomóc. I tutaj na przykład ja myślę o rzeczach tak elementarnych jak stan polskich dróg. To, że przez 15 lat no jednak wolnej Polski, żadnemu rządowi polskiemu nie udało się przeforsować takiego tempa budowy autostrad, które dawałoby gwarancję, że za jakieś no 10-15 lat będziemy jeździć no tak, jak się jeździ w Europie. To świadczy, że potrzebny jest jednak jakiś impuls z zewnątrz, jakiś nacisk z zewnątrz i myślę, że w wielu sprawach ten impuls nam robi całkiem dobrze. Więc licząc wszystko i starając się podsumować negatywy i pozytywy, to byłbym jednak zdecydowanie za opinią pozytywną tych 9 miesięcy i tych doświadczeń. Pomimo oczywistych powodów do krytyki, które słyszy się także nie tylko w Polsce, w każdym kraju europejskim, członku Unii Europejskiej, znajduje się podobne powody do narzekań na Unię Europejską, ale jakoś nie słyszałem, żeby któryś kraj europejski wybierał się z tej Unii Europejskiej gdzieś indziej i chciał na gwałt ją opuścić. Więc może nie bądźmy za bardzo oryginalni.
Mówimy o Europie, o jej przyszłej konstytucji, o naszym kraju. Czego życzyłby pan Polsce, Polakom na przyszłość?
Tutaj odpowiedziałbym w ten sposób, że życzyłbym sobie, żebyśmy mieli w ciągu najbliższych lat dobrze wypracowaną, wspólną odpowiedź na to pytanie. W tej chwili jest tak straszna rozbieżność zainteresowań polityków, poziomów rozmowy pomiędzy politykami i także wśród zwykłych ludzi, że my nie mamy planu na przyszłość najczęściej ani na poziomie gminy, ani na poziomie regionu, ani na poziomie miasta. Nie mamy też takiego planu na przyszłość na poziomie kraju. I to jest jeden z wielkich mankamentów, który widać w Polsce gołym okiem. To, że się nie buduje dróg, to tylko jest fragment tego, że się nie ma planu przestrzennego rozbudowy miasta, regionu. I robi się bałagan. Ten bałagan jest widoczny wszędzie, dlatego, że nie ma właśnie jakiejś zdecydowanej wizji przyszłości tego, jak to mówią z angielska, tego kraju. Nie ma wizji przyszłości Polski. I myślę, że to jest rzecz, która koniecznie musi być zrobiona, rzecz naprawdę do zrobienia bardzo pilnie. Nie będąc ekspertem w dziedzinie działań praktycznych, ja oczywiście na nic takiego się w krótkiej rozmowie nie chcę zdobyć i nie mogę zdobyć, więc znowu odpowiadam tylko pośrednio. To znaczy życzyłbym sobie, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy, w którą stronę zmierzamy i żebyśmy w tę stronę zmierzali już bez zbyt dużych obciążeń, które wloką się za nami z przeszłości. Z tą przeszłością trzeba zrobić porządek, trzeba się od tego jakoś uwolnić, trzeba sobie w paru sprawach uporządkować nasze myśli, trzeba sobie powiedzieć po prostu prawdę i zacząć rzeczywiście działać z jakąś większą solidarnością po prostu dla dobra wspólnego, bo te rozbieżności różnego rodzaju spowodowane tym, że jedni się oglądają bardziej w przeszłość, inni myślą na krótką metę, inni myślą głównie o swoich interesach, a inni po prostu zupełnie bezczelnie wyłącznie myślą o swoich interesach, udając coś innego, że to wszystko sprawia, że dobro wspólne schodzi na zupełnie daleki plan, no i mamy taką sytuację coraz większego rozgoryczenia, coraz większego rozczarowania, chociaż sprawy wcale nie idą źle. Musimy sobie zdawać sprawę, że przyszłe pokolenia nam mogą powiedzieć i wyrzucić. Mieliście największą historię od kilkuset lat w dziejach Polski, nie umieliście jej wykorzystać. Więc to, czego bym sobie najbardziej życzył, to tego, żeby nas nikt za kilkadziesiąt lat w ten sposób nie oskarżył.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rozmową księdza Marka Raczkiewicza z profesorem Czesławem Porębskim kończymy już nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.